dzisiejszym odcinku Daniel kupuje Porsche 911 Dakar.
Mateusz mówi, dlaczego nie wymieniłby skutera na Ferrari.
A Janek marzy o chłodnicy za 50 tysięcy złotych.
Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Wiem, Ale Się Wypowiem. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.
Niedobry słuchajcie, żart, drodzy słuchacze, bo tutaj Mateusz zadał bardzo trudne pytanie tuż przed uruchomieniem mikrofonów. Dlaczego po raz drugi z rzędu jesteśmy przed nagrywaniem lekko wykończeni i Mateusz... Mateusz ma tezę, że jesteśmy zmęczeni sobą.
Nie, nie, to było pytanie. Padło pytanie, panowie.
I skoro on tak mówi, to znaczy, że prawdopodobnie chce nam coś powiedzieć.
Dobra, jest jakieś opóźnienie, że ty mnie nie słuchasz, czy...
Ja właśnie ty jest problem, że ty nie słucham.
Ja zadałem pytanie, czekajcie, jeszcze się tylko przesunę, ładnie. Tak. Zadałem wam pytanie, to było pytanie bez tezy, że jesteśmy zmęczeni drugi tydzień z rzędu i pytanie jest, czy jesteśmy zmęczeni sobą. Czy jesteśmy po prostu zmęczeni, bo marzec jest takim dniem, znaczy miesiącem przesilenia, że wychodzimy...
No ale przepraszam bardzo, jest pierwszy, a w sumie dobra, jest dopiero początek marca.
Piąty dzień marca, tak.
Więc piąty. Jesteśmy zmęczeni sobą.
Porozmawiajmy o tym. Za bardzo angażujemy się politycznie, myślimy o tych wszystkich dyskusjach o Jana Śpiewaka. Janek ma swoje przemyślenia, ale to nie dzisiaj, tak?
Nie o tym. Nie dzisiaj.
Nie. Nie, no, słuchajcie, myślę, że potrzebujemy klików, wyświetleń, więc możemy tutaj jakąś dramę delikatną podkręcić.
No, bo jest to temat przytłaczający.
Następne trzy odcinki będą solowe. Każdy nagra na jakiś temat odcinek i...
Opowiedzcie, ja oczywiście, że mam temat dla nas wszystkich, a właściwie dla waszej dwójki chyba, czyli początek sezonu Formuły 1.
Otóż to.
Opowiedzcie, jak wrażenia, bo ja nic nie oglądałem, nic, ani sekundy.
Ale nie piszemy nic o Formule 1 w tytule odcinka, nie, bo się słabo będzie.
Weźmy z zaskoczenia po prostu naszych słuchaczy.
Ale są słuchacze wierni, którzy oglądają Formułę 1, więc jakby poruszmy to. I ja też jestem ciekaw, panowie, bo jestem trochę poza tym. Oprócz tego, że widziałem dwie rolki, ale zupełnie nie z tego, no nie, widziałem jedną rolkę, więc wiem, jak się skończył wyścig. Ale widziałem fajniejszą rzecz dla mnie w tym momencie, czyli drona Red Bulla. Widzieliście ujęcia z drona?
Nie.
Dron, który może lecieć 300 na godzinę i kręcili Maxa Verstappena, jak jej pokonuje na treningach, ale pokonuje tor?
Tak, widzieliśmy to.
Ja to oglądam od trzech sezonów z helikoptera, wiesz?
Ja to czekam, aż w końcu tego drona użyją też podczas wyścigów. Być może nawet używają. Znaczy, chodzi o to, że chyba helikopter nie nadąża za formułą generalnie, nie?
On jakby pokazuje, tak, on je pokazuje z góry albo z boku, nie? Więc jakby jest statyczny, natomiast ten dron jakby jest na tyle szybki i na tyle zwrotny, że może podążać za samochodem.
A, no to faktycznie, to może być na pewno lepsze ujęcia niż te, którymi się zachwycają polscy komentatorzy, ujęcia z kasku, które, no, mam wrażenie, że ekscytują troszkę za bardzo niektórych. Tak, fajnie pokazać to raz, ale jeżeli słyszę słowo, że ktoś mógłby w ogóle, jak teraz jeszcze jakoś pójdzie do przodu, cały wyścig obejrzeć z tej perspektywy, no to uważam, no że troszeczkę przesadza.
To niech powinien sobie kierowcą zostać i w tej formule jeździć.
No więc jak wrażenia po wyścigu? Nie sądzę, tylko kończąc myślę, że nie szybko go wprowadzą, ten dron, bo wydaje mi się, że to jest ciągle zbyt duże zagrożenie, jeśli on by miał latać nad głowami samochodów, bo jedno jakby fałszywe spadnie do samochodu.
Wszyscy uczestnicy już są w kaskach, poziom bezpieczeństwa Daniel, nie może być większy.
Głupio powiedziałem, faktycznie masz rację.
Ja myślę, że i tak bardziej by się stresowali nie tym, czy dron walnie w głowę czyjąś w kask, tylko czy przypadkiem jakiś element drona nie wpadnie w wylot powietrza wielkości centymetr na centymetr i przytka chłodzenie hamulców i zapłonie bolid. To są tego typu niuanse.
Akurat ja myślę, że tu formuła może w ogóle nie mieć problemu, bo są studzienki na torze, które niszczą samochody, tak? Studzienki deszczowe, które wywalają i... No to słuchajcie, jeśli to nie jest ogarnięte, no to jakby co może być bardziej niebezpieczne niż kawałek metalu, który spod dołu uderza w samochód, jakby, no kurde.
No nie taki kawałek i dla mnie te studzienki to jest tylko przykład, tak się mówi, że te samochody tak szybko sobie jadą, a one są, aż kurczę, widzicie, ty mówisz o rolce z tym dronem, a ja widziałem jakąś taką rolkę, w której był rozłożony na czynniki pierwsze ta kwestia tych studzienek i tam była mowa o siłach, jakie jakby z jaką, ile kilogramów jest przyssawane z ziemi przez te bolidy, które jakby są, wiecie, przyssane aż do podłoża, to mi, na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Nie powiem teraz żadnego konkretu i danej, ale to nie jest tak, że one sobie po prostu jadą po asfalcie. One po prostu wysysają studzienki, które ważą po 50 kilo czy po ileś, nie? To jest nieprawdopodobne. I przejeżdżają nad nimi w ułamek sekundy.
A i tak, bo się zmieniła filozofia. One nie są dociskane teraz, samochody, tylko jakby są zasysane od dołu. No tak, od zeszłego roku. Bo do tej pory było tak, że jakby one... Bo one, a może zawsze było, ale był duży nacisk był na to, żeby one były dociśnięte od góry, nie? Przez pęd powietrza dociśnięte. A teraz jest ta filozofia, że one mają być przyssane.
Wydaje mi się, że jakby w zeszłym roku to był problem po prostu z tym, że one były aż zbyt bardzo dociskane. Ale chyba na tym w ogóle te wszystkie spoilery w sportowych samochodach działają, że dociskają zawsze, nie? Jakby...
Dociskają, tak, tylko teraz, wiesz, przez to one przecież te sezony, dwa sezony temu, że one wpadały w te wibracje takie wielkie, bo zmienili filozofię, że oni wpuścili więcej powietrza pod samochód, żeby on był przyssany do tego, a nie dociśnięty od góry, rozumiemy?
Dlatego teraz te podłogi są tak skomplikowane i...
Dokładnie.
Wiecie, mają tyle różnych detali. Słuchajcie, ale nie o tym, bo pierwszy wyścig był nudny jak flaki z olejem. Dziękuję bardzo.
A bo, czekaj, bo to jeśli ktokolwiek z Formuły 1 czy jakikolwiek inny organizator wyścigów jest zachwycony naszym poziomem wiedzy technicznej i sposobem, w jaki my opowiadamy te niuanse, my jesteśmy do wynajęcia. Tutaj jest telefon, tu się można skontaktować, może nie. Tu można na maila, hello, małpa, nie wiem, ale często sprawdzamy.
I może myślę, na Instagrama. Na pewno możemy na początku wyświetlić planszę, że oglądaj Formułę 1 via Play.
Za nie ma problemu.
Za 5 dyszek możemy, co nie?
Albo Drive to Survive, 7, żeby było łatwo, czekaj, nie. Za 6, żeby łatwo było podzielić na 3. Tylko dobra. Pytanie do wszystkich reklamodawców i tych, którzy chcą się tutaj promować, z fakturą czy bez? Jeśli z fakturą, no to musimy 23 doliczyć.
My jesteśmy na tym, na działalności nierejestrowanej. Formuły 1.
Wracając do formuły pierwszej, czyli wszyscy, którzy nas słuchają, są zachwyceni, zachęcamy do kontaktu. Dogadamy się. Finansowo się dogadamy, jestem przekonany. Natomiast cała reszta, powiedzcie, flaki z olejem, mówi Janek. Danielu, jaki pierwszy wyścig?
Też tak uważam niestety. No nie wygląda dobrze, jako fani Mercedesa w tym roku nie wygląda to dobrze.
I przyszli fani Ferrari.
Przyszli fani Ferrari również nie wygląda to najlepiej, no trzeba sobie powiedzieć szczerze.
Powiedzcie tak. Mi tak na szybko, dla tych, którzy nie wiedzą. Podobno na pierwszym okrążeniu Max Verstappen 6 sekund już nadrobił,
nie,
czy nie?
Nie 6, nie na pierwszym.
Nie na pierwszym.
Okay. Aczkolwiek powiało takim Mercedesem za najlepszych czasów, kiedy Verstappen zjeżdżał na pit stop, będąc pierwszym i wyjeżdżał pierwszym. Aha. I myślałem, że to jest mega ciężkie, ale cofnijmy się 4 lata temu. I co robił Hamilton? Też tak robił. Miał taką przewagę z Bottasem, że se zjeżdżał, wyjeżdżał i dalej był pierwszy. Więc aha, normalne, ja chyba się już po prostu w ten sezon wchodzę pierwszy raz z takim dużym spokojem. Po tym poprzednim, który był już trudny. Że ja nawet nie miałem nadziei, że będziemy o coś walczyć tutaj z Hamiltonem w dwójkę w naszym teamie. I powiem szczerze, że dla mnie, z mojej perspektywy, to był mega nudny wyścig. Ani nie było jakby dużo jakichś takich akcji typu wyprzedzania, ciekawe, przetasowań, gier strategicznych. Wiecie, zawsze się czekało na ten pierwszy wyścig Formuły 1, a ja się autentycznie momentami nudziłem. No zastanawiałem się, czy sobie pójść zrobić kawę, czy wstać, czy wrócić. Oglądałem, tylko powiem jedno zdanie, z odtworzenia, kusiło mnie, żeby kliknąć trochę do przodu parę razy, żeby 15 sekund przewinąć do przodu. No takie, pomyślcie sobie, co musiało się dziać.
Trzeba w ogóle powiedzieć to, że to jest pierwszy wyścig w historii Formuły chyba, w którym wszyscy kierowcy, że to jest pierwszy wyścig Formuły, pierwszy wyścig w sezonie, w którym w historii, kiedy wszyscy zawodnicy dojechali do mety, tak? to jest też ewenementem trochę. To też pokazuje, bo przecież zawsze na tych pierwszych okrążeniach się działo. Tam ktoś wypadał, ktoś nie wypadał. No i trochę było tej akcji, ale nie wiem, czy te bolidy
są tak... Awarie samochodów pod koniec.
Właśnie, że te bolidy są tak kuloodporne, że tam jak ktoś tam chyba Stroll wjechał w kogoś, to tam ktoś wjechał w Strolla, to generalnie tylko się obrócili, pojechali dalej. No więc jeśli jesteście fanami formuły w tym roku,
Hulkenberg.
To... No chyba, że jesteście fanami Red Bulla, to wtedy bawicie się wyśmienicie na pewno.
A kto jechał to, jako drugi? Trzeba... To powiedzcie mi jeszcze tylko tak właśnie, kto jechał, Perez był drugi i dalej jest drugi, czyli Ricardo
potem
nie
dwa
jeździ.
Ferrari, potem Ferrari. McLaren, Mercedes, McLaren, Mercedes i pierwsza dziesiątka to było w zasadzie pięć zespołów. Słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę. Cholera, ale mi wypadła z głowy.
To ja tylko powiem, że gwiazdą tego wyścigu był Sainz, który po prostu dwa razy musiał wyprzedzać Leclerca i dwa razy go wyprzedził na torze. Także...
Co? Czyli walczy jednak chłopaka, ma motywację. Wystarczyło tylko usłyszeć, że Hamilton przychodzi i chłopak od razu znajduje rytm.
Ach, Leclerc chyba stracił z tego powodu, bo się nie mógł odnaleźć na tym wyścigu i Sainz go po prostu... Sainz go ustawiał do pionu co chwila. No dwa razy go musiał wyprzedzić na torze, nie? A Leclerc go
wcale czemu
nie...
go musiał wyprzedzić dwa razy?
Bo był szybszy.
Najpierw był wolniej. Najpierw Sainz startował z tyłu i po prostu Leclerca musiał wyprzedzić, bo on jechał trochę wolniej, a on trochę szybciej. A potem po pit stopach jakby Sainz spadł znowu za Leclerca, no i znowu go musiał wyprzedzać.
No. Tak, ale ciekawostka jeszcze jest taka, skoro się Mateusz mniej w temacie jesteś. Red Bull w tym sezonie przygotował samochód według tej koncepcji, którą miał Mercedes w zeszłym roku i która nie zadziałała. No i Red Bull zagrał wszystkim na nosie, bo wszyscy skopiowali. Poszli w koncepcję jakby Red Bulla z zeszłego sezonu, po czym Red Bull robi to, co Mercedes, jest najszybszy i szybszy na okrążeniu tam o sekundę czy o ileś. Co tylko pokazuje, że jakby grają na nosie wszystkim i drwią z Mercedesa.
No pytanie,
ja
czy
liczyłem
na przykład...
troszkę na to, że będą bardziej awaryjni może dzięki temu, ale jak widać totalnie nie.
A wiemy jaka to koncepcja, czy nie wiemy jaka ta koncepcja tego
no
Mercedesa?
No ta Zero Pod, tylko że oni, to nie jest takie do końca. Wydaje mi się, że Mercedes na początku ubiegłego sezonu był jednak taki węższy, szczuplejszy niż teraz Red Bull. Niby skopiowali, no nie.
No bo nie do końca.
Daniel, ty jesteś tak.
Znaczy ja też nie śledziłem tego bardzo mocno, bo to też nie jest tak do końca i oni będą to jakoś też stopniowo wprowadzać, bo to, że ten samochód jak wygląda teraz Red Bull, to nie będzie wyglądał przez cały sezon, bo oni będą trochę zmieniać. No ale no idą w tą koncepcję, która Mercedesowi nie wypaliła, którą Mercedes podjął te dwa lata temu jako taki odważny krok do przodu, który miał wszystko zmienić i Mercedesowi nic nie zmienił, a Red Bull w jakiś sposób...
No mieli trochę czas, tak, no. Mieli pewnie czas potestować i odkryli to, co Mercedes pewnie dobrze myślał, ale zmienili ze trzy parametry i bum, jest, nie?
Znaczy inna jest sprawa taka, że przed sezonem dużo się pojawiło takich zdjęć, rozwiązań Red Bulla i ja widziałem, spotykałem się na X-ie, na Twitterze, który Daniel usunął z takimi słowami zachwytu, że wow, w sensie znów coś wymyślili, na co nikt inny nie wpadł, znów coś wymyślili, jakieś wloty powietrza w miejscu, o którym nikt wcześniej nie pomyślał. Chłodzenie chyba też silnika mają zupełnie inaczej rozwiązane niż inne zespoły i tutaj też miałem nadzieję, bo spotkałem się z takim zdaniem, że może będą mieli problemy z chłodzeniem i sobie myślę, wiecie, chwytam się każdego pomysłu, że coś może później tak i wychodzi na to, że wszystko im wychodzi tak, więc no są po prostu nieźli, no. To już nie jest tylko tak, że zbudowali raz. Pytanie, jak wcześniej w zeszłym roku zaczęli myśleć już nad tą nową koncepcją, nie? Przez to, że mieli taką przewagę, to mogli rozpocząć pracę nad tym nowym bolidem znacznie wcześniej od reszty, kiedy reszta walczyła o życie, nie?
No.
No a z drugiej strony przychodzi taki Alpine, który w ogóle dla mnie Alpine jest ewenementem, bo to jest chyba teraz najgorszy zespół w stawce. Tych dwóch najważniejszych odpowiedzialnych za ten kąt, za samochód, za silnik, za aerodynamikę w ogóle odeszło, zrezygnowali teraz po tym wyścigu pierwszym. Więc,
co ty gadasz?
Więc oni są
krótka piłka.
Oni są w starszej sytuacji tam. A Alpine jest dla mnie o tyle ciekawy, Bo z tego, co słyszę, to tam dużo jakby celebrytów inwestuje w ten klub, nie? Tam co chwila ktoś tam się ten i czy tam nawet Clarkson jakieś współpracy z nimi robił i tak dalej. No i ciekawe, że
ale
taki...
teraz jest, a nie ten sam Ryan Reynolds? Znowu nie wszedł w to? Który to wszedł teraz?
W zeszłym roku.
W zeszłym roku już, ale słyszałem jeszcze o jakichś innych aktorach, którzy tam, czy sportowcach, którzy tam dołączali po prostu do tej grupy inwestorów.
Skupiliby się na sporcie, a nie na kurna.
Ale ja myślę, że to no właśnie teraz wymusili. Pierwszy wyścig nie poszedł i domagamy się super rezultatów w krótkim czasie. Jak z ojeju, Wrexham?
Wrexham. Tak to nazwali. Ej. Ale wiesz co, Mateusz, bo to nie jest tak, że kurde, w sensie nie bez powodu. Znaczy inaczej, po sieci nie wiem, czy obiły cię o oczy jakieś takie memy czy rolki, że tam Alpin i porównania do traktorów. No to, co się wydarzyło w kwalifikacjach i w wyścigu, to był taki dramat, że to Alpin było zespołem jeszcze w zeszłym roku walczącym, podgryzającym z szybkimi dwoma kierowcami, a teraz, wiecie, zamienić się miejscem z Hasem na końcu, no to jest porażka totalna. Jak nie. można doprowadzić do tego w tak krótkim czasie, po przerwie wakacyjnej, co tam się musiało wydarzyć?
Oni na te strajki rolnicze we Francji, bo się za dużo czasu tam spędzili.
Nie wiem, ale się domyślam.
No więc, no. Ale ja w ogóle, bo ja tak sobie myślę, że ja o ile raczej jakby jakiś porządek rzeczy i stanu rzeczy ten wyścig ustawił, tak jakby pamiętam, w zeszłym roku to było? Czy to było 2 lata temu, że przez pierwsze wyścigi Red Bulle się na koniec wyłączały i nie dojeżdżały i w ogóle... Więc
chyba 2 lata temu.
2 lata temu, nie? I jakby było zaskoczenie, szok totalny, a po tych paru pierwszych wyścigach się wszystko zmieniło, nie? I już tam potem dojeżdżały do końca, no i w ogóle. No i ja też tak sobie troszkę myślę, że to jest jakby poza Red Bullem, reszta stawki, te McLareny są szybkie, Ferrari są szybkie, znaczy chodzi o to, że one są bardzo równe, że i McLaren, i Ferrari, i Mercedes jakoś tam są bardzo podobni, tak? No w kwalifikacjach Russell był przez trzeci, ale Leclerc był drugi, tak? Więc to też pokazuje. No i Norris, który mówił, że po prostu im coś tam nie siadło, bo McLareny miały szansę na pierwsze miejsca. Co prawda w wyścigu może nie do końca, ale w kwalifikacjach. Więc ja jestem tak lekko optymistyczny, że jeszcze te pierwsze, że dopiero po kilku pierwszych wyścigach będzie dopiero można ocenić tak naprawdę, jak ten sezon faktycznie będzie wyglądał, nie?
Nieźle.
Jeszcze przyjdą, no to jeszcze przyjdą tory uliczne, na których Perez wygra z Verstappenem czy coś tam, więc tak sobie myślę optymistycznie w każdym razie.
Ja za to nie przestaję jakby nie szokować, ale zawsze jest to dla mnie jakieś takie nie do wyobrażenia sobie, że my nazywamy, że jest przepaść pomiędzy zespołem, jak na przykład w kwalifikacjach czy w testach, pomiędzy tymi zespołami najlepszym a najgorszym, nawet jeżeli jest 1,5 sekundy różnicy. Kurny Olek, na torze, który ma 6 kilometrów załóżmy, czy 5, na okrążeniu, który ma 1:18, różnica pomiędzy najlepszym a najgorszym bolidem jest taka. Raz. I to jest przepaść. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, że wiecie, oni nie walczą o to, że o 0,5 minuty. Oni walczą o jakieś 10
w kwalifikacjach
sekundy.
Bo w wyścigu Verstappen zrobił przewagę 20 sekund na koniec, prawda?
20 sekund to dalej na 1,5-godzinny wyścig zrobić 20 sekund.
Przy zmianach opon dwukrotnym, przy nie wiem ile tam jest zakrętów, nie, ale jest naście albo kilka w czasie
ale
wyścigu. Tak, to jest niepojęte.
Nad Perezem. Który
aha,
jakby...
A nad końcem stawki?
A nad końcem stawki pewnie jeszcze więcej, nie? Bo do Pereza też tam przecież Sainz, który też
no tak,
cisnął.
Ale to jest efekt tego, że jak w kwalifikacjach miał przewagi nawet 1,5 sekundy, no to jak razy 50 kółek się to zrobi, no to wychodzi tam ponad minuta. Zgodzę się. Ale w tej kwalifikacji, no wiecie, 1,5 sekundy to nie jest...
To nie jest dużo, tak.
Ale nawet przy, nie wiem, przejeżdżają ile? Ponad 100 kilometrów, nie? Przejeżdżają w ciągu tej 1,5 godziny.
Chyba 300 coś chyba.
300 kilometrów 360. I nawet jeśli tam by były, kurde, 5 minut, nawet, a nie mają takich chyba, nie?
Nie
a
mają, są nie
różne. No to jest też niepojęte, nie? Przy 300 kilometrach. Przy tak wielu czynnikach, przy zmianach opon, przy różnych mieszankach tych opon, przy ktoś się zakręci, próbuje nadrobić. No nie, jakby ja, niepojęte to jest. A moje pytanie, nie że zmieniamy temat, ale ciągle jesteśmy, czy jechaliście kiedyś czymś bardzo szybkim? Takim przerażająco szybkim.
Chyba nie.
Dużo mi się myśli w głowie pojawia a propos naszej rolki o jeżdżeniu po wsi, wiesz? Zależy prędkość jest względna.
No, no dobra, a byliście na rollercoasterach? Byliście, nie?
Byliśmy, no.
Ja nie byłem.
Nie.
Ja jeździłem metrem w Warszawie.
Dalej nie to
myślałem,
samo.
Myślałem, że jest szybkie do momentu, kiedyś to wiedziałem, że jeździ 60 na godzinę.
60 na godzinę, no proszę, to nie wiedziałem. Pytam, bo właśnie jakby jestem zafascynowany tym, że chciałbym się przejechać kiedyś taką formułą, bo powiem wam, dostaliśmy nowy... No.
Ty nie miałeś okazji jeżdżenia takim szybkim samochodem?
Właśnie.
Aż takim sportowym? No tak, chyba się nawet chwaliłem, nie? Że jeździłem jakimś tam sportowym samochodem.
To było Ferrari,
Ferrari
tak?
Tylko, że Ferrari ja prowadziłem, więc jechałem bardzo wolno, natomiast jeździłem mniejszym takim sportowym, takim wyścigowym buggy, takim malutkim. No to faktycznie było to przetykająca taka prędkość, natomiast teraz dostaliśmy nowy skuter śnieżny, o pojemności tam 900.
Ferrari to tam dostaliśmy skuter.
Dobra, skończę. Jasne, że się przechwalam teraz, nie? Bo jakby, żeby była jasność. Ja też na motorze jeżdżę, nie? I ten motor mam taki słabiutki, więc to nie jest jakby nic takiego. No, ale dostaliśmy właśnie skuter śnieżny o pojemności tam 900. I takie poczucie, że rozpędza się od 0 do 60 w taką, uwaga, takie właśnie jak Jasiek powiedział. Raz, dwa i masz 60 już, nie? Na godzinę. Jest to przerażająco szybkie i trzeba się tej kierownicy tak trzymać, żeby się nie zlecieć z tego. Ja się zastanawiam, jakie musi być uczucie w tym samochodzie, kiedy masz od 0 do 100, nie? Czy tam, no, myślę, że nie do 100, nie? Od 0 do 200. To jest po prostu bum i jest, nie? Chciałbym to poczuć. Takie moje właśnie przemyślenie po tym wszystkim. Że to jest niepojęte chyba. To jest takie...
I wyobraź sobie, że jeszcze startujesz od 0 do 200. Ja wiem, że ci z przodu stawki mają pustą drogę przed sobą, ale ja podziwiam jeszcze tych, którzy również z taką prędkością jasne, może pół sekundy wolniej do 200 się rozpędzają, ale ruszają w ścisku 20 samochodów do pierwszego zakrętu. Kurna!
I tam nikt nie popuszcza, nie? Nie ma tam popuszczania i jeszcze są te ujęcia, nie? Że tam któremuś nie wystartował samochód i musisz go wyminąć, nie? Bo jak nie, to się wbijesz w niego i...
Słuchajcie, no to, bo to można, bo to tak się trochę śmiejemy teraz, ale to można poczuć, to można, jakby to jest też niesamowite, że wystarczy sobie wypożyczyć Teslę i te 2 sekundy do setki można zrobić, a to w bolidy formuły...
Dwie sekundy do setki Teslą, a nie 3,5 przypadkiem?
Dwie.
Bo myślę, że można w dwie, tak? Ale pewnie przy odpowiednich warunkach drogi, przy...
Znaczy
ale
odpowiednim modelem dwie i no to jest niesamowite, że te bolidy formuły wcale nie są, nawet nie wiem, czy są, no chyba to są te okolice, nie? Nie wiem, ile...
Nie, tylko, że... są szybsze, bo bolid, jak rozpoczyna się wyścig, to masz pokazane, ile jest do 200, a nie do 100 i do 200 jest tam w 4,2 sekundy, załóżmy.
Ale to jest właśnie ta różnica chyba, nie? Że Tesla się zatrzymuje przy 100 i potem już nie nadąża, natomiast ten pojedzie do tych 300 rozpędzając się, nie?
Znaczy,
tam 200 z kawałkiem.
To będzie odcinek mocno motoryzacyjny.
Bo faktycznie te samochody elektryczne, to był ich taki słaby punkt, te czasy od 100 do 200 do tam 200-300, ale te nowe jakby modele, czy tam Porsche, czy właśnie Tesli, mają niesamowite czasy jakby dalej, nie? Jakby nie tylko od 0 do 100, ale właśnie od 100 do...
Bo to też jest ta różnica między... Przepraszam, bo to też jest ta różnica...
Dopiero wtedy łapie.
Dokładnie, ale tu jest ta różnica między silnikami benzynowymi, nawet takimi jak w Formule 1, a elektrycznymi, nie? Że ten moment obrotowy jest od zaraz dostępny po prostu w każdej chwili.
Więc żebyśmy rzucili tutaj garść informacji dla naszych słuchaczy i w ogóle, to bolidy formuły od 0 do setki przyspieszają w około 2,1 sekundy, a Tesla, ta taka najszybsza Plat S, coś tamten, również w tym czasie przyspiesza do setki. Wiadomo, że są dwa różne, bo tu jest formule są samochody hybrydowe i są na torze i opony i w ogóle, a tu mamy jednak duży taki, w miarę można powiedzieć nawet rodzinny samochód, tak, 4 osoby, czy tam 5 miejsc ma w środku. Natomiast no, jest to ciekawe, że, no, że można sobie po prostu iść i wypożyczyć taki samochód i na ulicy jakby normalnie w mieście rozpędzić się do, znaczy nie mówię, że tak absolutnie tego nie róbcie, ale no wiecie, jakby...
Od świateł do świateł. A mogę wam zadać pytanko?
Na autostradzie. Taki? Na autostradzie za bramkami po uiszczeniu opłaty.
Na niemieckiej autostradzie, tak. Aczkolwiek rozmawialiśmy na podcaście chyba też o tym, że tak ktoś sobie zrobił tym Veyronem. Jakiś słowacki biznesmen rozpędził się w Niemczech i dostał jakieś ogromne mandaty i się kłócił tam, że to co, skoro jest bez limitu, to czemu ma płacić jakieś kary za to, że jedzie bez limitu do tego. I chyba w ogóle wygrał tą dyskusję generalnie. Tak mi się wydaje w każdym razie.
Brawo, wygrywał pan tą dyskusję.
Nie, no, bo on się, nie, bo przecież go pozwał rząd niemiecki za to, co zrobił, tak? Za te jego...
Ale mogli akcje. Zawsze jakoś, nie wiem, że stwarza zagrożenie. No słuchajcie, tak. Ja chciałem się o coś zapytać a propos przyspieszania.
Wracając, jechał Bugatti 417 km na godzinę po niemieckiej autostradzie, grozi mu nawet 5 lat więzienia.
To jeszcze jechał, czy już leciał?
Ale czekaj. Ja, nie. Autoświat, czeski milioner w Bugatti Chiron. Jechał, uwaga, ponad 400 km po niemieckiej autostradzie. Nie będzie konsekwencji, napisał Autoświat 29 kwietnia.
Wiedziałem, że 2000... czegoś brakuje ostatnio w naszych odcinkach. My powinniśmy wrócić do jakiegoś z newsami ze świata, bo tutaj ale, czuję, że jest potencjał.
Ale Janku, kontynuuj.
Po pierwsze, ostatnio spotkałem się na YouTubie z dwoma youtuberami, którzy testowali coś w samochodach i mówili, że jadą na niemiecką autostradę. Ja im zaufałem, uwierzyłem, po czym patrzę, a oni testują przyspieszenie i nową mapę w BMW na niemieckiej autostradzie, a na górze widzę, jak w kamerze na tym się pojawiają polskie znaki, wiecie, Wrocław prosto, coś tam, Legnica w prawo. Sobie myślałem, piękne oszustwo. Do czego zmierzam? Jak zaczynaliśmy nagrywać ten podcast 2 lata temu, to wy panowie byliście tacy pro Tesla mocno, mam wrażenie. Ja byłem w opozycji. I tutaj nawet zbieraliśmy na pierwszą Teslę, były jakieś takie szalone pomysły, nie wiem czy pamiętacie. Zmieniło się coś w waszym podejściu do Tesli i teraz zostawiam wam przestrzeń do wypowiedzi, po czym ja opowiem anegdotę.
Ja bym się chciał dalej przejechać i nie mam nic przeciwko, że powinniśmy to zrobić. I nagrać odcinek ze środka, koniecznie, we trójkę, tak jak carpool karaoke. No, carpool coś tam. I jedziemy, i testujemy, i opowiadamy. Fajną, ja musimy to zrobić. W cudzysłowie oczywiście. Musimy,
to
musimy, ale
mi się
fajnie.
Zmieniła o tyle jakby...
Tu jest numer do zrzutki. Jeśli uzbieramy 5000, to robimy.
Moja opinia...
A co ty chcesz za 5000?
No mandaty! To jest...
Nie myślałem o tym, ale to jest dobre. Przejazd, wypożyczenie Tesli. Co najmniej dwukrotne, trzykrotne, czterokrotne tankowanie. Hotel w Gdańsku, no bo przecież
ale
nie będziemy, musimy gdzieś jechać.
To przecież podłączymy się do prądu z gwiazdka.
Przepraszam, przecież jeszcze jedna, hotel w Niemczech, bo przecież jedziemy na niemiecki autobus.
No właśnie.
Ja tylko chcę przeczytać, żeby chociaż raz domknąć historię do końca. Autoświat. Autoświat pisze następującą rzecz. Uwaga. Mówimy cały czas o Chironie na niemieckiej autostradzie jedącym ponad 400 km na godzinę. Nie spodobało się to przedstawicielom niemieckiego rządu, którzy twierdzili, że było to nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Policja uznała ten przejazd za nielegalny wyścig uliczny i przekazała swoje ustalenie prokuraturze. Uwaga! Ukazuje się jednak, że sprawa ma szczęśliwy finał dla sprawcy całego zamieszczenia, który nie zostanie w żaden sposób ukarany. Prokuratorzy w rozmowie z agencją prasową DPA potwierdzili, że postanowili nie wnosić oskarżenia przeciwko, uwaga, panowi, który się nazywał Radimowi Paserowi. Czy w związku z tym Czech postanowi jeszcze kiedyś to powtórzyć?
Ciekawe, to jest, czy jest paserem. Pewnością.
W ogóle powinniśmy w takim razie zaznaczyć, Chiron to jakby nie jest nazwisko tego pana, tylko to jest samochód marki Bugatti, który jest tam właśnie może bardzo dużo jeździć, żeby nie było żadnych niedomówień, albo żeby ktoś sobie nie pomyślał.
Ja zadałem wam pytanie, ten ale mi odpowiada, ja bym... po czym wraca do anegdotki sprzed 3 minut.
Ja bym chciał w takim razie odpowiedzieć na tą... Tak. O tym już powiedział. Daniel, teraz
ja. Ja tylko chcę. Ja chcę tylko powiedzieć.
To nie nazwisko naukowca, tylko taka marka samochodów, jakby co, żebyś.
Nie, to jest jedno i drugie.
No właśnie.
Ja tylko chcę powiedzieć, tu jest zrzutka, 5 tysięcy, jedzie, robimy to.
I lista rządowa. Znaczy, moja opinia się tyle zmieniła, że faktycznie te 2 lata temu jakoś tak bardziej broniłem tych samochodów elektrycznych, a teraz mam tak trochę po prostu gdzieś tą kwestię i generalnie jak ludzie jakby krytykują i jest ten pojazd jakby, że ludzie się kłócą o to, że o, że wszyscy, dlaczego nas zmuszają i w ogóle, i że wszystkich zmuszają tych samochodów, ale że jest takie straszne, a ja mam takie, no skoro uważacie, że to jest straszne, to pewnie to jest straszne i w ogóle generalnie no po prostu nie chcę, nie mam ani takiej, nie mam potrzeby w ogóle jakby dalej wchodzić w tę dyskusję. Jedyne co sobie tak patrzę, to patrzę sobie po prostu na te wyniki sprzedaży samochodów w Europie i na świecie. No i jakimś cudem tych samochodów, których nikt nie chce, sprzedaje się najwięcej i Tesla jakby regularnie jest najczęściej...
Bo jest tania.
Jest najczęściej kupowanym modelem samochodu i w wielu częściach świata, i w Europie, i w Ameryce, i w Norwegii, i tak dalej, no i słuchajcie, no.
Bo jest tania.
Bo jest tania, okej.
No tak, no,
mam jeszcze raz powiedzieć.
Oczywiście mówimy o samochodzie tanim, tak, za 200 tysięcy, tak, najtańsza kosztuje 200 tysięcy.
I tandetnym.
Ale, no nie, znaczy, a dobra. Ja, bo widzę, że Janek tutaj rzucił haczyk, ale nie skomentuję tego, zostawię to po prostu tak.
I ja chcę tylko powiedzieć, że no, jestem w Norwegii i w związku z tym jeżdżą tu inne modele samochodów niż w Unii Europejskiej. I to, co chciałbym, żebyście wy wygooglowali, panowie, to jest samochód elektryczny, który ja chcę mieć. Nazywa się Hong Kiai.
No dobra, ja zacząłem to pisać, ale...
Hon, ku i albo napiszcie to, co ja napisałem, czyli napisałem Electric Car Norway Rolls Royce.
Honkui H9?
HS9, tak. Czy wy to widzicie? Ja chcę taki samochód. Nieważne, czy on jest lewy, on może być spalinowy i może być diesel.
Co? Nie wiem, czy mi to akurat wyskakuje, tak.
To znaczy, nie mów, co widzisz, ale mi wyskoczyły samochody, jakby co.
I Jaśku, jakie wrażenie?
No...
Rzuciłbyś okiem, wiesz, nie? Fajne.
Nie, dobra.
Rzuciłbyś okiem.
A czy w ogóle Chińczycy, ostatnio pojawił się temat tej marki takiej chińskiej, która jest mega tania i w ogóle... Gdzieś mi się obiły o oczy artykuły, że dają gwarancję bez limitu kilometrów na 10 tysięcy lat, czy na odwrót, na jakieś horrendalne limity kilometrów, że no, mieli zaburzyć całym rynkiem motoryzacyjnym, po czym wczoraj znów też na Twitterze pojawiła mi się jakaś informacja, że jednak nie jest tak pięknie i jednak się z czegoś tam wycofują i nie zaleją Europy swoimi samochodami i zmniejszyli produkcję. W każdym razie ja bym chciał... Bo nie wiem, czy wy chcecie coś a propos tego Hongqi EHS-9, bo ja mam...
Dla tych, którzy po prostu nie widzą tego, jest przepięknie wyglądający samochód, wygląda z przodu jak Rolls-Royce, ogromny grill, no i jeździ tego tutaj, chcę powiedzieć, może nie sporo, ale jeździ
Mateusz,
tego dużo i
Mateusz,
czy mógłbyś
nam udostępnić ekran, że ja bym chciał zobaczyć ten samochód, który...
Mogę ci udostępnić, jak chcesz.
Poproszę, ale jak znajdziemy jakieś zdjęcie, to dla naszych widzów również spróbujemy załączyć jakiś obrazek, bo zachwalasz ten samochód, nie powiem...
wygląda po prostu, no, wygląda niebotycznie i no piękny jest, dla mnie przynajmniej. Tak w sobie wygląda.
Mateusz, czy tobie odmarszy oczy w tej Norwegii? Nie, no żartuję. Nie będziemy tutaj krytykowali...
Z tyłu jak Audi.
Nie będziemy krytykowali gustów.
No jest przepiękny. Czy to jest najpiękniejszy wygląd, najpiękniej wyglądający samochód na świecie? No nie. Natomiast jak Jaśku, weź przełącz naprzód jakiś. No to...
Jak, robi jak, wrażenie na pewno.
Robi wrażenie. Jeśli jedzie gdzieś tam, no to kurde, robi
no
wrażenie.
No dobrze, ale to nie jest jakaś taka właśnie kopia no, do
Transportera, to nie ma podejścia.
To jest, dlatego tak go znalazłem, że napisałem Electric Car, China, Norway i Rolls-Royce, bo on pewnie nawiązuje, natomiast słuchajcie, to nie jest podróba znowu Rolls-Royce'a, on nawiązuje do tej stylistyki.
Janek, włącz proszę tego suwa od Rolls-Royce'a, to jest Rolls-Royce, ten taki Kuligan?
Janek nam pokazuje cenę 400 tysięcy złotych za nowe Honku i ja nie mówię, że to jest mało pieniędzy, natomiast w porównaniu do tego, co za te pieniądze można kupić innych pojazdów, innych producentów, no to nie jest dużo.
Ale mówimy o no przecież to jest jedna czwarta ceny Rolls-Royce'a?
Nie.
Czy jest Rolls-Royce?
Popatrz na to. No nie. Jest to nawiązanie na pewno stylistyczne, natomiast nie jest to taka wierna kopia.
Drodzy słuchacze, bo wy nie widzicie tego, o czym my sobie teraz rozmawiamy.
Jest to, no przełączmy. To jest jakby piękna klasyka, nie śmiem tutaj krytykować Rolls-Royce'a, no chciałbym
nie, no,
mieć,
słuchaj,
żeby chciałbym,
to,
żeby...
to w ogóle jak to wygląda w ogóle, to jest SUV, to jest chyba najgorszy model Rolls-Royce'a, jaki po prostu jest.
Tak, i... no jakbyśmy...
Ale włączmy, pokażmy jeszcze Spectre, ten nowy elektryczny Rolls-Royce.
Spectre.
Które najpierw się zachwycałem, a potem się okazało, że to w sumie jest to samo co BMW i7, więc... Znaczy, no nie, to jest dużym uproszczeniem oczywiście,
żeby teraz jacyś samochodowi eksperci
nas nie wyjaśnili, ale...
I teraz ja wiem, że to jest kwestia gustu i gdzie Rolls-Royce i gdzie ten nowy elektryczny, który wam zachwalałem, natomiast stylistycznie, no robi na mnie duże wrażenie, tak powiem. Jeździ tutaj jako taksówka chyba też.
No ja mnie zawsze zastanawiało, nawet ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, jest takie często taka zależność, że te drogie samochody typu Rolls-Royce i Bentley'e mają bardzo brzydkie malowanie, albo to są gusta ludzi obrzydliwie bogatych, bo co mijam u mnie w okolicy Bentley'a albo Rolls-Royce'a, to on ma na przykład dokładnie tak jak na tym zdjęciu, typu biała maska, biały dach, bo albo sraczkowaty taki brązowy kolor połączony z bardziej brązowym, mniej sraczkowatym jakimiś takimi elementami. Zastanawiam się, że naprawdę te samochody mają coś w sobie takiego, że nie wiem, że... Jedno co, to przyciągają uwagę. Najpierw widzisz z daleka, że jedzie coś dziwnego, bo ma dziwny kolor i nie wygląda jak typowe auto, które się porusza po drogach. Potem się okazuje, że to jest Bentley pewnie za jakieś 800 tysięcy, ale malowanie to ma takie, że się nie da na to patrzeć.
Słuchaj, no jakby często nie negujmy, bo może to pasuje do torebki, no.
Tak, i to często pewnie jest okleina, nie? Że ktoś okleja te samochody. Żeby
na zewnątrz okleina, wewnątrz wykładzina i...
No a Rolls-Royce ma wykładzinę bardzo konkretną z tego, co recenzje mówią. Nie?
Ja gumowe dywaniki bym od razu... No to wiesz, zimę, żeby się tam...
W Ferrari jest chyba, robi, ma taką politykę, chociaż pewnie nie tylko Ferrari, że jeśli chcesz go wymalować na jakiś zły kolor, który nie jest akceptowany przez Ferrari, albo robisz nim dziwne rzeczy i jeździsz nim po polach, tak się zdarzyło jednemu youtuberowi.
Nie, to tylko Ferrari.
Ferrari tylko? To tylko ci mówi, Ferrari. Na przykład on sobie nie życzy, żebyś kupował więcej samochodów jego. On
ale
nie chce.
To on w ogóle, że on w ogóle kupił ten samochód, bo Ferrari, chyba nawet rozmawialiśmy o tym w którymś odcinku podcastu, bo Ferrari ma bardzo taką politykę, że żeby kupić w ogóle niektóre modele, to musisz posiadać wcześniej kolekcję, albo musisz kupić jakiś tam model samochodu wcześniej. Jeśli nie możesz sobie po prostu przyjść z buta powiedzieć, tu macie 2 miliony i chcę ten najnowszy model, tak. Bo musisz najpierw dokupić ten tańszy, ten taki i dopiero...
Chcesz byś widział tą rolkę, co teraz popularna jest w Polsce, że to jakiś młody, bogaty chłopak na jakiejś wystawie mówi, że on ma każdy pieniądz i kupuje ten samochód, a gość z Ferrari mu mówi, że nie kupujesz, bo go tak nie można kupić, a on, że chce gadać z szefem, bo on teraz kupuje ten samochód, żeby spadał na drzewo, bo on ma tyle kasy, ile chce i on se teraz kupi, a ten mu tłumaczy, że nie kupi. No i taka rolka.
No nie widziałem tej
fajne,
rolki, ale...
muszę to poglądać.
Ale w skrócie tak właśnie wygląda sytuacja w Ferrari. To, co było z tym muzykiem, który sobie okleił samochód Ferrari, jakimś tam kotkiem nakleił i Ferrari do niego wystosowało pismo, że jednak nie może, więc poszedł do Lamborghini, kupił Lamborghini bardzo podobne i go tak samo okleił i potem Lamborghini miał reklamę, że oni są tacy, że pozwalają na wszystko. No dużo osób się burzy, że tak jest. No ale taki jest porządek świata Ferrari. Ja o złego słowa o Ferrari na razie nie będę mówił, bo trzymam kciuki za przyszły rok i w ogóle Ferrari jest super. No.
Drodzy nasi, którzy no nie widzicie teraz, ale bardzo was proszę, wszyscy wchodzimy na Wikipedię i wpisujemy następujące słowo, bo chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Byli on the same page, po angielsku się mówi. Wpisujemy słowo hipokryzja. Żeby...
To jest to, co właśnie... A już zacząłem wpisywać.
Bo to jest to, co Daniel uprawia właśnie, ale dobrze.
Wyjaśnij nam, dlaczego hipokryzja?
Właśnie, na szybkie wyjaśnienie. Daniel jest od wielu lat wiernym fanem Ferrari, w Mercedesa chciałem powiedzieć, a właściwie pewnie Hamiltona, no ale jako, że Hamilton przychodzi do Ferrari, Daniel zmienia barwy.
I teraz ja bym chciał domknąć temat Tesli. Anegdotką, z jaką się spotkałem w internecie i która mnie totalnie rozważyła, bo siedzę sobie z moją żoną i oglądamy jakaś rolka, chyba się trafiła, albo odcinek. Nie wiem, czy kojarzycie, Rafał Pacześ współpracuje z taką firmą Stradale chyba. Oni ściągają stare samochody, w ogóle handlują zabytkowymi samochodami i tak dalej. No i ten gość ze Stradale był w jakimś wywiadzie, typu, no tam gdzieś w samochodzie takie wywiady, wiecie, są popularne, podcasty. No i była roleczka z tego krótka, że on mówi, że on jeździ, że on teraz prywatnie ma Passata 20-letniego, że coś tam. I ja mam takie, wiecie, od razu mi patrzy za. Można, gość, ewidentnie duża firma, sukces, a Passatem skromny chłopak jeździ i takie, wiecie, buduje się atmosfera. On tam coś mówi dalej o tym Passacie i że w zeszłym roku mocno go doinwestował, no i tak mu teraz szkoda trochę tym Passatem jeździć, bo to już bardziej jak zabytek, coś tam. Więc na co dzień jeżdżę Teslą, ale to tak, żeby, wiesz, tu, tam, siam. I zepsuł całą atmosferę. W każdym razie śmieszne jest to, znaczy śmieszne, że właśnie nie wiem czemu ta Tesla w wielu rozmowach i u wielu ludzi urosła do takiego po prostu, że o Boże, obdarujmy Teslą, a w końcu trafiłem na jakąś taką... Wszędzie jak coś widzę w internecie, to testuję Teslę w takich warunkach, Tesla na to, zasięg Tesli. A tu pierwszy raz ktoś powiedział o Tesli w takim, no nie jeżdżę 25-letnim Passatem, bo mi go szkoda, Tesli mnie szkoda, podeślę wam tego. Tak. I właśnie Tesla jest taka, do zajechania, do niczego. Dziękuję bardzo.
Ale wiesz co, nie sądzisz, że to jest też fajne, że skoro to jest taka do jazdy codziennej, to jest jak właśnie jak kiedyś Golf? A teraz możesz sobie pyknąć Teslą?
Owszem, ale czemu wokół Tesli w takim razie jest jakaś taka atmosfera nieprawdopodobnego... no właśnie, ja się totalnie z tym zgodzę, że dla mnie Tesla jest po prostu brzydkim, małym i tanim samochodem elektrycznym na co dzień, który przyspiesza w 2 sekundy do setki. To jest moja opinia o Tesli, z którą się wiele osób nie zgadza, w tym wy.
Ja nie wiem, znaczy wiesz, bo Tesla to nie jest jakiś samochód moich marzeń ani coś. Chciałbym się przejechać, pewnie, żebym się chciał. Ale poza tym to jakby nie mam zamiaru.
A co jest samochodem twoich marzeń? Tesla nie zrobiła coś niesamowitego, bo właśnie to jest samochód, o którym każdy ma jakieś zdanie i który budzi niesamowite emocje. I wiadomo, że niektóre rynki, tak jak amerykańskie, na przykład już mają przesyt tego, bo tam jest multum tego jeździ po prostu. Ale to, co jeszcze niedawno youtuberzy w Stanach mówili, że mogą jeździć jakimiś super samochodami, znaczy nie mówię, że fajnymi samochodami, tylko super samochodami, te wszystkie McLareny, te takie z najwyższej półki samochody sportowe. I czasami ludzie nie rzucą nawet okiem albo nie podejdą, a jak jeździli Teslami, recenzują, to ludzie podchodzą, pytają i to jakby ludzie, którzy się nie interesują motoryzacją. Więc to jest ciekawy przypadek jakby, że Tesla w taki sposób, firma, która jakby nie miała żadnych tradycji, bo ona tam istnieje od 20 lat, tak? To w sumie, no, chyba jakoś tak mniej więcej. Co w sumie nie jest może super mało, ale nie jest też super dużo. Zdołało jakby cały świat nastawić w taki sposób, że ludzie, którzy się nie interesują samochodami, jakby interesują się Teslą, wiedzą coś o tym, chcą spróbować, czy niektórzy jej nienawidzą, niektórzy ją lubią. No i kupują
no
tego
bo wpisała
po prostu...
się też w ten czas, kiedy przechodzimy na elektromobilność, nie? Totalnie. Gdyby w ogóle teraz nie było rozmowy o przejściu na samochody elektryczne, to nie było, moim zdaniem Tesla nie byłaby tak na świeczniku, jak w momencie, kiedy nagle się okazuje, że będziemy musieli wszyscy jeździć elektrykami. Swoją drogą znam osobę, która pracuje w koncernie motoryzacyjnym dosyć wysoko i jak się od takiej osoby słyszy, że jasne, my już teraz te nowe modele, nie będę mówił jakiego samochodu, po prostu przestajemy produkować od tego roku wersje spalinowe, ale i ta osoba mówi, ale że Janek, jakby nie jesteśmy na to gotowi. W żaden sposób infrastruktura i w ogóle na to, żeby wszystkie samochody no. były elektryczne. I jeżeli osoby w takiej firmie po prostu tak świadome mówią takie rzeczy, to my naprawdę na to nie jesteśmy gotowi. Nie. To jest dla mnie przerażające. Chociaż i ostatnia rzecz, która mi się pięknie z tym łączy. Wczoraj widziałem jakiegoś newsa, że chyba w Gdyni albo w Gdańsku Gdynia udostępniła możliwość ładowania samochodów elektrycznych prosto z latarni, bezpłatnie dla mieszkańców w godzinach nocnych.
O.
Fajnie,
trzeba
nie?
to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić. A już teoretycznie sprawdzam. Jest prawodawstwo, proszę, od 2035 roku. Przecież nie ma produkcji samochodów spalinowych w ogóle. Wydaje mi się, że ja się, znaczy nie wiem, kim jestem ta osoba, ale mi się to skleja wszystko, bo my infrastrukturalnie, jeśli chodzi o przesył energii i ilość energii potrzebnej do zapewnienia potrzeb wszystkich, no chyba nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć w te 11 lat. To jest, no nie wiem, a może jesteśmy, ale nie sądzę, że jesteśmy.
Nie wiem, ale wiem, że to, co mówię o Gdyni, jest prawdą. Na razie przy ulicy Filipkowskiego 23, docelowo chyba w większej ilości miejsc, można prosto z miejskiej latarni na publicznym parkingu pod blokiem.
Znaczy ja
ale
prostu...
z jednej?
Na razie, nie wiem z ilu na razie.
No to jak, weź to sprawdź, bo jakby zapisałem rolkę, którą człowiek ogarnia ładowarkę, opowiadałem wam o tej rolce, gdzieś tam przelicza to wszystko i że to są niebotyczne ilości energii potrzebne.
No i ja jakby jasne, że w tym momencie ja się może tak to wygląda, ale ja znowu jakby ja nie chcę bronić ani samochodów elektrycznych, ani tego, czy to jest dobre, czy wszyscy powinni jeździć, czy nie jeździć. Ale jakby, no słuchajcie, no to się dzieje, jest straszny krzyk, że nie chcemy tego, że nie będziemy jeździć elektrykami, że sieć nie wytrzyma, że coś tam, że braknie prądu, no a że ludzie nie będą kupować samochodów elektrycznych, że tylko spalinowe, a producenci przestają produkować te spalinowe samochody. Tesla jest jakby cały czas numerem jeden, tak? Jakby już zagłosowaliśmy portfelem, moim zdaniem. Może nawet nie chcą mówić, że my, ale większość jakby... Może nie większość świata, okej, dobrze, to jest zbyt duże uproszczenie, ale generalnie no jakby... To się dzieje, tak? Jakby to udowadnia to, że Tesla jest cały czas w tej top sprzedaży, że no to się dzieje, nie? I tak. Infrastruktura.
Dobra, ale to idzie w tę stronę. No.
Chciałem tylko powiedzieć, że po pierwsze, w Gdyni na razie tylko przy tej jednej ulicy z kilku latarni, przy ulicy Filipkowskiego 23 i wycofuję, że bezpłatnie, bo trzeba pobrać aplikację X-Drive, coś takiego i doładować ją. 60 zł kosztuje chyba przejechanie 300 km. Nie wiem, skąd oni to wiedzą, bo przecież...
Mogę szybko dorzucić, w zeszłym roku, końcem roku byliśmy na takiej wyprawie na tydzień w Bieszczadach. I to nie wcale w takich najpopularniejszych miejscach, tylko takie konkretne pustkowie. I słuchajcie, i tam normalnie są te myjnie te takie samoobsługowe i koło nich są ładowarki elektryczne. I to nie jedna, nie dwie, tylko kilka w takich miejscach, nie? I spokojnie tą trasę, którą zrobiliśmy tam tych kilka, prawie nie wiem, czy 2000 km, mogliśmy spokojnie pojechać samochodem elektrycznym i to nawet nie takim jakąś Teslą taką, która ma niesamowity zasięg, nie? Więc...
Pod Lidlami w Kielcach też stają ładowarki, więc staje się to coraz bardziej popularne, ale chciałbym jeszcze do drugiej rzeczy, którą Danielu poruszyłeś, że Tesla sprzedaje najwięcej samochodów elektrycznych, to zgodziłbym się do tej drugiej części, kiedy się poprawiłeś i powiedziałeś, że jest w topce, ponieważ z tego, co czytałem w styczniu i znalazłem teraz ten artykuł, chińska firma BYD, nie wiem jak to czytać, sprzedała więcej, tylko nie wiem na jakim rynku, ale wydaje mi się, że to się liczy
że na chińskim,
ogólnie,
że na chińskim i pewnie ogólnie być może, bo to głównie chyba chodzi o Europę i o Stany Zjednoczone, nie?
A Janku, wpisz tak szybciutko, jeśli możesz, ilość sprzedanych samochodów na świecie, jakby żebyśmy zobaczyli, jak to się ma, bo coś czuję, że ten chiński rynek po prostu rozdeptuje, żeby nie powiedzieć rozwalcowuje wszelkie
inne rynki.
Ale samochodów
elektrycznych?
Nie, w ogóle samochodów.
No to na pewno, bo Chiny to jest jednak...
Ja zatrzymałem się na tym, jak kiedyś w Grand Tourze opowiadali. Pokazywali po prostu przepaść. Wyobraźmy sobie liczbę, rzucam rzędami, bo to nie jest dokładnie te liczby, nie? Że najlepiej sprzedający się rynek, czyli Japonia, japońskie samochody, no to powiedzmy były 8 milionów rocznie i nagle przyszły Chiny, które są na pierwszym miejscu i to były 20 milionów na przykład rocznie, nie? Jakby nieporównywalne wręcz.
Nasz research ogranicza się do tego, że wpisujemy w wyszukiwarkę pewne słowa i potem czytamy pierwszy nagłówek, bo czytam pierwszy nagłówek, że Tesla sprzedała 1,8 miliona samochodów, a byt dostarczył 1 500 000. Tak? 1 500 000 samochodów. Więc, ale mówicie, że jest najpopularniejszy, że przeskoczył.
No Tesla, słuchajcie,
więc...
z jakiego roku masz, Danielu? Bo tutaj Jasiek ma z 3 stycznia.
4 stycznia 2024 rok, tylko nie pisze, jaki to jest...
Znaczy, dzień później.
Sytuacja jest taka... że ja znalazłem artykuł, tak jak prosiłeś Mateuszu, o tych najczęściej sprzedawanych samochodach i aktualizacja jego jest z 17 stycznia tego roku, ale dane są z 2022, co ciekawe.
Jest, tak jak mówisz, Janek, że byt sprzedaje więcej, ale te ilości są i tak niesamowite. Nie?
A my całościowe? Nie mamy całościowe.
No właśnie, mam całościowe. Tak.
To, a pokażesz nam też, bo pokazujesz nam Forsal.
Wiem.
Forsal.pl?
Nie reklamujmy, to będzie wszystko wyciekane.
Co się zamienił ten nasz podcast, to jest niesamowite.
Najpopularniejsze modele samochodów w Europie na pierwszym miejscu w 2023 roku była Dacia Sandero, na drugim Tesla Model Y.
No i to się nazywa, i tu ludzie głosują nogami. Nie ma...
Dacia Sandero plus 78% jakby wzrostu w rok. Tesla Model Y plus 1838% w rok. Na trzecim miejscu Volkswagen T-Roc, 18 tysięcy sprzedanych samochodów plus 7% w rok. Słuchajcie, tych danych jest tak dużo, że ja nie wiem, czy to ma sens. W każdym razie widziałem na tym etapie... w ubiegłym roku na całym świecie sprzedano niemal 80 milionów nowych samochodów.
Ale nie wiemy, gdzie, nie wiem, czy dużo, mało.
To jest zbyt skomplikowane są te artykuły. Mogę zapytać czata GPT, wszystko będzie wiedzieć.
Słuchajcie, bo żebyśmy też mogli jakoś odnieść do naszych tych... My na razie nie planujemy, tak? Przynajmniej, dobra, to może powiedzmy, każdy z nas, bo tak sobie mówimy coś tam. W najbliższym czasie nie zmieniamy samochodów na elektryczne, prawda? Przynajmniej ja na razie nie zamierzam.
Na elektryczne nie. Ja chyba właśnie dostałem w spadku samochód, tak mi się wydaje. I nie jest elektryczny, ale jest na gaz, więc tak uważam, że jest całkiem ekologiczny.
Widziałem.
Dobra, maszyna.
Update jest.
Update. Najfajniejsze jest, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy to powiedzieć na antenie. Właśnie sprzedałem samochód. Właściwie, no nie ja, tylko rodzice sprzedali. Uwaga, Peugeota po stuczce, która nie była do końca naprawiona, czyli są wystrzelone poduszki powietrzne. Rocznik tego samochodu to jest 2003 albo 2004, chyba w produkcji 2003, ale pierwszej rejestracji 2004, czyli jest to model 308, piękne wyposażenie w środku, skóra, automatyczna skrzynia biegów.
Mateusz, nie zachwalaj, już go sprzedałeś.
Za ile? Za ile poszedł? Za ile, byście zapłacili?
Ale czekaj, a powiedz jeszcze...
Na samochodzie, który miałeś jeszcze parę dni temu, jest automat?
Nie w Fiacie, tylko w Peugeocie.
Okej.
Ale Mateusz, powiedz jeszcze przebieg.
Przebieg po... wydaje mi się, że jest około 260 albo 270 oficjalny, ale kiedyś mechanik powiedział mi, że on jest na pewno kręcony i o jakieś 100 tysięcy, więc on ma gdzieś przejechane 350, pod 400 tysięcy przejechane.
2004 rok, Peugeot, około 300 tysięcy ponad przebiegu. Za ile poszedł, jeśli wspominasz o tym w takim tym, to ja bym powiedział, że tak, nie wiem, z 15 tysięcy? Ostrożnie.
2000
max. Powiedział Janek, max. Daniel mówi 15. Wydaje mi się, że za 14 tysięcy tego kupiłem. Lat temu już pewnie z 8 albo 9.
Daniel, ty negocjatorze, ty.
14 200. Za niego zapłaciłem. Poszedł, był wystawiony za 5 tysięcy złotych. I moi rodzice, którzy się zajmowali całą transakcją, no byli, tak powiedzieli, a zobaczymy, co tam OLX powie. Słuchajcie, do 3 godzin po wystawieniu było 3 kupców chętnych na niego. I sprzedali go chyba w 2 czy 3 dni za 4,5 tysiąca złotych. Ten rynek, czyli wydaje mi się, że jest... Rynek jest po prostu tak chętny i tak jest złakniony używanych samochodów, że idą po prostu na pniu, nie? I tym bardziej, jeśli to jest od osoby prywatnej, tutaj było od osoby prywatnej. Kupiona też przez pana mechanika. Serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że samochód będzie jeździł i tyle.
No on będzie jeździł, on, jest... będzie za, on za tydzień będzie za 15 wystawiony na tym. Igła, tak 100 tysięcy przebiegu, nie tu, nie bity.
Niemiec sprzedał jak
płakał, jak sprzedawał.
No może potem tak być. Może
ty
tak
jeszcze
być.
Będziesz chciał odkupić ten samochód, tak go zobaczysz, jak będzie wyglądał za tydzień czy za 2.
To jest bardzo dobry samochód, żeby była też jasność, piękne, dobre hamulce, przód, tył, coś niesamowitego. Uwaga, nie zapominajmy, że skrzynia biegów w Peugeotach była robiona przez Porsche. Automatyczna skrzynia biegów. No.
No proszę.
Także tak. No proszę.
Porsche to w ogóle jest taka śmieszna marka, która macza palce w tak wielu modelach, że...
Co nam pisze ten chat?
Mamy informację, że w 2023 roku sprzedano 75 milionów samochodów. A co oznacza wzrost z 67? To jest mniej niż myślałem, że w Chinach sprzedano 27,5 miliona. Tutaj mamy źródła, już nie będziemy do nich teraz wchodzić. W Stanach Zjednoczonych tylko 14 milionów. No to pokazuje jednak potencjał Chin, bo prawie 2 razy więcej. Prawie dokładnie 2 razy więcej. I właśnie ChatGPT przygotował nam jeszcze piękną tabelkę.
O, ciekawe, że Japonia, to się płaci. Że Japonia jest tak wysoko w ogóle. Nie?
Jakby to mnie nie zaskakuje, tak?
4,3
widziałem, że miliony.
No ale nie? Słuchaj, oni tam niedużo miejsca mają, niedużo miejsca, oni są ograniczeni przez.
Tym bardziej ciekawostka, Japonia to 70% powierzchni zajmują góry w Japonii, o czym wspominałem Danielu tobie wczoraj. Andrzej...
Ale coś czuję, że to nie chodzi tylko o Japonię, tylko też Japonia, która eksportuje te samochody, nie?
Oj, ja bym nie powiedział.
Nie, że to jest tak w tym? Mhm. Ale popatrzmy na Indie. No, naprawdę myślimy, że w Indiach sprzedano tylko 4 miliony samochodów, że oni się tak wymieniają wszyscy, nie? Między sobą.
Ej, masz jakieś wątpliwości?
Ani trochę. Po prostu chciałbym zrozumieć. Te dane zróżnicowaną rynku motoryzacji na świecie z dominującą pozycją Chin i znaczącymi wynikami sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Japonii. No, jakby pierwsze 3. No jakby umówmy się, przepraszam. Czyli Stany Zjednoczone mamy 14 milionów, a Chiny to podwajają wręcz prawie, że. Nie? Prawie, że podwajają. Tak.
Boże. Dobra, przestaję udostępniać. Moi drodzy, powinniśmy chyba powolutku lądować.
Nie skończyliśmy, a właściwie Janek kończy, może kiedyś to poruszymy. Na koniec to te wiadomości dostarczyła nam sztuczna inteligencja i tak naprawdę spotykaliśmy się tutaj we trójkę, żeby od tego tematu zacząć, ale wszystkich, którzy są ciekawi, odnosimy do artykułów o tym, co robi Singapur, żeby przygotować swoich
no to poczekaj, tego, mieszkańców. Poczekaj, może za tydzień o tym usłyszą ludzie.
Być może, to
właśnie,
pokaże,
ja nie powiem wszystkiego, ja tylko chcę powiedzieć, że Singapur, śmiem twierdzić, robi bardzo mądrą rzecz, bo próbuje w jakiś sposób przygotować swoich mieszkańców na nadchodzącą rewolucję sztucznej inteligencji. Może więcej w przyszłym tygodniu.
Ale ich tam...
Pogadajmy o tym koniecznie.
Tak.
Tak. W przyszłym
tygodniu. Jako, że w ostatnim tygodniu nasza zabawa na koniec wyszła w sumie całkiem nie najgorzej, zaczęła się nawet osoba, która wysłuchała do końca. W tym tygodniu, nie wiem, może proponujemy takie hasło.
Jakieś inne hasło, tak.
Jak dosłuchaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu 2,1 sekundy odnośnie czasu Formuły 1 tam, no i z tej Tesli, tak? I to będzie taki nasz easter egg w tym tygodniu.
Albo wybierzcie 1, 2 lub piszecie na 1, lub napiszcie model samochodu, który chcielibyście w najbliższym czasie zakupić.
Bo wy mi nie odpowiedzieliście na pytanie.
Jakie?
No to szybko, proszę, każdy z nas. Jakbyście mieli nieograniczony budżet i mogli sobie kupić samochód, Mateusz powiedział, Tesla nie jest samochodem moich marzeń. To co jest samochodem twoich marzeń?
Ja mam bardzo ciężko odpowiedzieć na ten, chociaż chciałbym bardzo szybko, mam problem, bo ja mam kilka samochodów marzeń i każdy jakby do innego. Czyli na przykład do zabawy chciałbym Nissana GT-R, do jazdy codziennej chciałbym Forda F-150, do takiego, nie wiem, zabawnego road tripa w Europie, rozmawiałem o tym kiedyś z Danielem, Mazdę RX5, tam takiego kabrioleta niziutkiego.
MX5.
MX5, tak.
Kurde, ten to jest obryty. Ale, co chce.
No. Przytłoczyłem, panowie. Chciałbym...
To ja to samo.
Ale wymieniamy jeden, wymieniamy trzy.
O, no właśnie, dlatego ja to jest jakby... chciałbym zapytać, jakiego, no właśnie. Nie?
No dobrze, to ja jak tak Mateusz rzucił... ja ostatnio jestem... straciłem troszkę takie zainteresowanie i bardziej traktuję samochód jako źródło transportu, więc z takim nieograniczonym budżetem to pewnie byłby Land Rover Defender 90, ten taki stary, i pewnie do takiego jeżdżenia na co dzień to byłby Porsche 911 Dakar, i to byłby no i taki zestaw, tak? A reszta na rowery.
I skąd ta popularność Daci Sandero, jak ona tu nie padła nie ani razu na tym podcaście?
Bo ona jest świetnym wozidłem pewnie, natomiast no takim
no Janku, a
może nie jest samochodem
maszyn. Twoich ciekawych propozycji, bo to się może, dużo człowieku się może dowiedzieć.
Ja ale chciałem szczerze powiedzieć, że podobał mi się, Daniel, twój brak chęci do udzielania pytania, jakiego samochodu chcesz, bo podejrzewam, że może to mieć związek z tym, że męczysz się z obecnym i ja jestem w podobnej sytuacji. Tyle rzeczy się w obecnym wysypało, że aktualnie najchętniej to bym w ogóle nie miał samochodu, w sensie nie chcę się tym martwić, więc moją potrzebą jest to, żeby to był jakiś samochód, albo żeby sobie kupić samochód i żeby jeszcze zostało na naprawę samochód.
Żeby nie naprawiać.
Mi się... Dobra, Jezu, jak mam powiedzieć coś szybko, rama nowego, takiego ogromnego, żeby wszystkich sąsiadów bez tego trybu cichego wyjeżdżając z garażu rano pobudzać do życia. Ale oprócz tego to jakiegoś wypasionego Mercedesa, ja w ogóle się nie znam na tych
ale
modelach,
na gazie.
Ale mam ochotę na taki...
Tego rama w gazie oczywiście, prawda?
Że jak jedziesz, to jedziesz.
Mam ochotę na takiego Mercedesa, że jak trzeba wymienić chłodnicę, to trzeba 50 tysięcy wyjąć z portfela.
Ale to takiego, o ja cię, no to tak, G-Wagon, ten co taki wysoki, a dobra, nieważne.
Chodźmy cały czas próbuję upolować u mnie w miejscowości, do sąsiadów przyjeżdża regularnie G-klasa, która zmieniła felgi na złote i muszę wam powiedzieć, że no ostatnio oglądaliśmy formułę i zasłonięte było okno, coś tam, ale no normalnie słyszę ją z daleka i mówię, Iza, to musi być ta G-klasa, patrzę G-klasa, no jak blachara się zachowałem. Dziękuję.
I tym sympatycznym akcentem żegnamy się z wami, widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu.